celebrowanie sakramentu namaszczenia chorych. Wokół natury sakramentu namaszczenia chorych narosło wiele uprzedzeń i nieporozumień, o których wspominałem ostatnio. Toteż duszpasterze posługujący chorym wciąż są świadkami różnych dziwnych zwyczajów w związku z jego udzielaniem. Bywa bowiem na przykład, że gdy przychodzi kapłan, prawie wszyscy domownicy wychodzą. Gdy tymczasem jest wskazane, aby byli obecni i modlili się w intencji chorego. Ja sam w czasie mojej posługi duszpasterskiej w jednej z radomskich parafii przed ponad 26 laty spotykałem się z dość krępującą sytuacją, kiedy chorego niemal całkowicie obnażano w celu namaszczenia, szarpiąc go przy tym niemiłosiernie i tarmosząc. Nierzadko też na stole przy łóżku chorego znajdowałem całe stosy kulek z waty albo pajdę chleba do wycierania palców ze świętych olejów. Aby więc uniknąć tych groteskowych sytuacji, prześledźmy po kolei przebieg namaszczenia chorych, tak jak prezentuje go polskie wydanie obrzędów tego sakramentu. Zapraszając kapłana z posługą, należy go poinformować o stanie chorego, aby można było odpowiednio dostosować sam obrzęd. Jednocześnie należałoby zadbać o estetykę pomieszczenia, w którym jest chory, i o wygląd jego samego, o ile pozwalają na to warunki i stan chorego. Chodzi o umycie go, zmianę pościeli oraz założenie świeżej piżamy czy szlafroka. Jest to bowiem uroczyste spotkanie nie tyle z kapłanem, co z samym Chrystusem, który przychodzi w osobie kapłana jako boski lekarz. Chory, o ile jest w stanie, powinien do tej chwili przygotować się duchowo, trwając jakiś czas w skupieniu i modlitwie. Otaczająca go rodzina lub opiekunowie powinni mu w tym pomóc, a przynajmniej nie przeszkadzać, wyłączając na jakiś czas wiecznie głośno gadające radio czy telewizor. Nie wolno zapomnieć o przygotowaniu w pobliżu łóżka chorego małego stolika nakrytego białym obrusem czy serwetą. Może to być także część stołu nakrytego białym obrusem, na którym kapłan kładzie naczynie ze świętym olejem, a także Najświętszy Sakrament, o ile chory chce potem przyjąć Komunię Świętą. Na stole należy postawić krzyżyk oraz dwie świece i ewentualnie Księgę Pisma Świętego. Powinna się tam znaleźć sporej wielkości kulka waty lub serwetka do wytarcia palców z oleju. Jednakże na stoliku ma być zostawione miejsce dla tzw. bursy, w której kapłan przynosi świętą hostię oraz dla naczynia z olejem chorych. W żadnym wypadku nie może to być wystawa wszystkich świętych przedmiotów i obrazów Matki Bożej, jakie są w domu. Po przybyciu do łóżka chorego, kapłan ubrany w szaty liturgiczne pozdrawia go i obecne przy nim osoby, na przykład słowami Pan z wami, a następnie kropi wodą święconą chorego i jego otoczenie. Należy zatem przygotować także wodę święconą i kropidło. Kapłan następnie kieruje do obecnych krótkie przemówienie, w którym wyjaśnia znaczenie sprawowanego sakramentu. Jeśli chory potrzebuje wyspowiadać się, wówczas osoby towarzyszące opuszczają pokój i w modlitewnym skupieniu oczekują za drzwiami. Oczywiście mam tu na myśli warunki domowe, gdyż w szpitalu, gdzie na sali leżą chorzy, zarówno kapłan, jak i inne osoby muszą zadbać o to, aby chory mógł się bez skrępowania wyspowiadać. Jeżeli nie ma potrzeby spowiedzi, po pozdrowieniu i krótkim przemówieniu następuje akt pokuty, podobnie jak we mszy świętej. Po nim kapłan lub ktoś z obecnych a nawet sam chory, jeżeli jego stan na to pozwala, odczytuje przewidziany na tę okoliczność fragment z Pisma Świętego, których dość bogaty wybór zamieszczono we wspomnianym polskim wydaniu rytuału sakramentu namaszczenia. Jak zawsze po proklamacji Słowa Bożego, kapłan może wygłosić krótką homilię odpowiednią do okoliczności. Kolejnym punktem celebracji jest krótka litania błagalna w intencji chorego, w której w jednym z wezwań wymienia się jego imię. Gdy litania zostanie zakończona, zgodnie ze starożytną praktyką i zaleceniem świętego Jakuba Apostoła, kapłan w milczeniu wkłada ręce na głowę chorego. Jest to znak wylania Ducha Świętego. Po tym następuje modlitwa dziękczynna nad olejem, który, przypomnijmy, jest poświęcony przez biskupa w katedrze w Wielki Czwartek podczas porannej mszy świętej Krzyżma. Na dwa wezwania dziękczynne, podobnie jak podczas ofiarowania we mszy świętej, chory i obecne przy nim osoby odpowiadają słowami: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. W tym momencie następuje kulminacyjny moment celebracji, a mianowicie czynność namaszczenia chorego jedynie na czole i na dłoniach, nigdzie więcej. Wbrew temu, co było dawniej, jeszcze przed reformą soborową, kiedy namaszczano także stopy i lędźwie, nie ma więc potrzeby odkrywania chorego. Ewentualnie należy zdjąć nakrycie głowy, na przykład chustkę, jaką zakładają kobiety. Co innego, jeśli głowa jest zabandażowana, wówczas celebrans namaszcza dostępną jej część, na przykład twarz. Godne podkreślenia jest to, że oprócz czoła namaszczenia dokonuje się na wewnętrznej stronie dłoni. Wyjątek stanowi kapłan, którego dłonie już tu zostały namaszczone przy święceniach, dlatego z szacunku dla kapłańskiego namaszczenia olejem krzyżma olej chorych kładzie się na grzbiecie dłoni. Tak samo szafarz sakramentu czyni, gdy chory wskutek przykurczu nie może otworzyć dłoni albo na przykład utracił rękę. Wówczas namaszcza się inną dostępną część ciała. Kładąc kciukiem olej na czole chorego, celebrans wypowiada pierwszą część formuły sakramentalnej. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Chory i inne osoby zebrane przy nim odpowiadają Amen. Natomiast namaszczając dłonie, kapłan wypowiada drugą część formuły sakramentalnej. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie poddźwignie, na co również odpowiada się Amen. Teraz kapłan wyciera palce w wacianej kulce lub w serwecie, które należałoby potem spalić. Dawniej sądzono, że najlepiej palce z oleju wyciera się w chlebie. Obecnie nie stosuje się tego zwyczaju. W dalszej kolejności celebrans wypowiada modlitwę po namaszczeniu, jedną z pięciu, jakie są do wyboru w księdze rytuału. Jest tam specjalna modlitwa za wiernego, który jest w podeszłym wieku lub w stanie agonii. Obrzędy namaszczenia dopełnia wspólne odmówienie modlitwy Ojcze Nasz i specjalne potrójne błogosławieństwo. Zwykle wraz z sakramentem namaszczenia chory przystępuje do Komunii Świętej. To też jest na to miejsce po modlitwie Ojcze Nasz, lecz przed błogosławieństwem. Jeżeli obecni przy chorym i czynnie uczestniczący w obrzędzie członkowie rodziny pragnęliby razem z nim przystąpić do Komunii Świętej, to należałoby uprzedzić o tym kapłana, zanim wyruszy z plebanii. Musi bowiem pobrać z tabernakulum odpowiednią ilość świętych postaci. Wprowadzająca nowe, posoborowe obrzędy sakramentu namaszczenia chorych konstytucja apostolska Pawła VI pod tytułem Sacram Unctionem Infirmorum z 72 roku zaleca, aby w przypadku chorych, których stan fizyczny na to pozwala, udzielano go w kościele podczas mszy świętej wobec całej wspólnoty parafialnej, która ma w ten sposób okazję, aby duchowo wesprzeć swojego członka. W tym przypadku po Ewangelii i homilii następują istotne obrzędy, a więc włożenie rąk na głowę chorego, modlitwa dziękczynienia nad olejem i samo namaszczenie, po którym mszę świętą sprawuje się tak jak zwykle. Podobną praktykę stosuje się wówczas, gdy ze względów duszpasterskich, na przykład w dzień chorego, 11 lutego, organizuje się w parafii udzielanie tego sakramentu wielu chorym podczas mszy świętej. Oczywiście wszyscy oni powinni być w stanie łaski uświęcającej lub uprzednio przystąpić do spowiedzi. Przy tego rodzaju celebracjach zbiorowych szczególnie duszpasterze powinni zwrócić uwagę na to, aby nie dochodziło do jakichś nadużyć. Chodzi mianowicie o sytuację, kiedy ktoś, nie będąc poważnie chorym, przyjmuje ten sakrament na wszelki wypadek i do tego po raz kolejny. Takie zachowanie w świetle prawa kościelnego należy uznać za nadużycie i rodzaj świętokradztwa. Na koniec śmiem twierdzić, że dzięki trosce duszpasterzy, którzy dbają o poprawne sprawowanie tego ważnego sakramentu oraz towarzyszącą temu odpowiednią katechezę, stanie się on potężnym narzędziem uświęcenia ludzkiego cierpienia i włączenia go w zbawcze misterium Jezusa Chrystusa. Z pewnością w niejednym przypadku, na skutek rozbudzonej u chorych żywej wiary, będziemy mogli doświadczać prawdziwych cudów uzdrowienia, przede wszystkim w wymiarze duchowym, ale także w wymiarze fizycznym. Po to właśnie został ustanowiony przez Chrystusa sakrament namaszczenia chorych.